Witamy ponownie. Monika Hemperek przed mikrofonem, dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozbrajamy dzisiaj minę pod tytułem depresja dzieci i młodzieży, bo to się da rozbroić, bo to się leczy. Leczy się wielorako, bo to jest i terapia tabletkowa, ja to tak nazwę po ludzku, a ty proszę wyjaśnij.
Tak, rozbrajamy, bardzo mi się podoba. Tak, miejmy taki dzisiaj leitmotiv, że jakkolwiek temat trudny i taki też budzący lęk, bo rodzice zwyczajnie się boją też tego, co się z dziećmi zaczyna dziać i kiedy nam te dzieci gdzieś gasną, giną, uciekają i są niedostępne, to oswoimy to, oswajajmy i rozbrojmy tą minę. Znaczy pokażmy, że to jest do zrobienia, że to nie jest jakiś wyrok, prawda, i to dziecko już w ogóle będzie w jakichś strasznych sytuacjach, z jakimś zagrożeniem ogromnym. Bardzo się boją często tego rodzice, jak już słyszą, że rzeczywiście mamy do czynienia z, prawda, z pełnoobjawowym zespołem i wchodzi jeszcze farmakoterapia. Największa skuteczność i to bijmy na alarm, jest wtedy, kiedy ta współpraca jest ze wszystkimi, że tak powiem, systemami, w które zaangażowane jest dziecko. To znaczy począwszy od tego, co budzi często chyba największy lęk, czyli farmakoterapia, leczenie. Nie dość nigdy o tym mówić, bo ciągle jest bardzo, bardzo wielu rodziców, którzy mówią, Boże, takie młode dziecko i już leki jakieś od psychiatry w ogóle, ojejku. Obalmy mit leków przepisywanych dzieciom, młodzieży przez lekarzy, psychiatrów. Po pierwsze, psychiatria dzisiejsza to już nie jest ta sama, którą gdzieś możemy kojarzyć z lat 50., 60., jak słyszeliśmy historie nieszczęsnych benzodiazepin, które uzależniały, Prozaku i tak dalej. No to niektórzy się uwrażliwili, że jak najdalej od tego typu leków, bo to samo zło. Absolutnie nie. Pamiętajmy, że przy pewnym poziomie takich obciążeń też systemu nerwowego i tak mówiąc bardzo opisowo zniszczeń w synapsach, czyli w połączeniach między neuronami, musimy pomóc farmakoterapią. Nie da się inaczej. To trochę tak jak no, mamy ostry atak wyrostka robaczkowego, możemy głaskać po ręku i puszczać Mozarta, ale wskazane by było zawieść jednak na SOR, zoperować, a potem głaskać po ręku i puszczać Mozarta, siedzieć, odwiedzać, zaprosić na spacer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest często ten moment, w którym należy wesprzeć farmakoterapią. Kiedy? Zwykle wtedy, kiedy i dają się wtedy rodzice już przekonać, kiedy widzą, że to dziecko naprawdę gaśnie. Co ja mam na myśli, mówiąc, że dziecko gaśnie? Pogarsza się, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkolne. Oceny szkolne sypią się niestety, lecą na łeb, na szyję. Dziecko, które wcześniej miało przyzwoite oceny, przynajmniej pozytywne na przykład, nagle zagrożenie za zagrożeniem, pojawia się problem absencji, ono nie chce iść, nie chodzi. Pojawia się problem rzeczywiście takiej bezsilności. Rodzice mówią, coś jest nie tak, on może spać, ten syn, cały dzień. Przychodzi ze szkoły, śpi. Potem wstanie, pokręci się, znów śpi i znów śpi. Coś jest już nie tak, nie? Więc rzeczywiście są już zaniepokojeni. I wtedy jest to taki moment, że powinna być włączona farmakoterapia. Ona nie wyklucza innych form pomocy, czyli oczywiście psychoterapia, praca z psychologiem, z terapeutą, absolutnie bezcenna, bezcenna. Niemniej w odniesieniu do młodzieży szczególnie wartościową formą jest praca w grupach. Terapia grupowa bądź grupy takie rozwojowe, treningowe. Dlaczego? No chociażby z tego powodu, o którym powiedziałyśmy w pierwszej części, ze względu na te nieszczęsne emocje i na te doświadczenia z domu rodzinnego, to są dzieci, które mają zwykle wtedy obniżoną samoocenę, myślą o sobie gorzej, oceniają siebie na tle rówieśników źle, inni są mądrzejsi, ja jestem głupszy, inni są ładniejsi, ja jestem brzydszy, inni sobie jakoś w życiu radzą, a ja nie. Innym to tak jakoś wszystko łatwo przychodzi, a ja to w ogóle się nie mogę pozbierać. I doświadczenie wartościowej grupy, fajnej grupy, dobrze prowadzonej zwykle przez terapeutów, da coś, czego nie da dorosły i czego nie da terapia. Pozytywne doświadczenie rówieśnicze, prawda? Ten kolega, koleżanka obok, który okazuje się fajny, życzliwy, okazuje się zainteresowany mną, wspierający, normalny, nieoceniający i dużo fajnych rzeczy się może dziać na takiej grupie. Możemy, nie wiem, pograć sobie nawet w planszówki. Wcale nie musimy wałkować tego, że mój ojciec jest alkoholikiem i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi właśnie o te dobre doświadczenia emocjonalne. Tak na marginesie, nie wiem na ile w tym prawdy, ale gdzieś przeczytałam w internecie i bardzo mi się to spodobało, że w jakimś przedszkolu pojawiła się taka czerwona ławeczka, być może to jest bzdura, ale genialna, czerwona ławeczka, na którą mają siadać dzieci, jeżeli czują się samotne, takie odtrącone, nieswojo, że tam mogą sobie usiąść. I wszystkie dzieci o tym wiedzą. I co się pojawiło? Jak któreś z dzieci tam siadło, natychmiast inne podchodziło i zaczepiało. Chodź się ze mną bawić, prawda? O, ty nie masz pary, ja nie mam pary i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, w stosunku do przedszkolaków genialne rozwiązanie, ale czy nie powinniśmy w liceach takiej czerwonej ławeczki wstawić? Bo to jest powszechne doświadczenie tych dzieciaków, które do nas trafiają. Poczucie osamotnienia. 36 osób w klasie, a ja nie mam nikogo, z kim mogę porozmawiać i nie czuję się dobrze w klasie. Ja chodzę do tej szkoły, no zgoda, nie, nawet zagaduję na przerwach, ale nie czuję się tam dobrze. No więc grupy nie zastąpi żadna inna interwencja. Ja zawsze zachęcam, proszę, przekonuję rodziców. Rodzice są oporni, mówią, a ona nie chce chodzić tam na grupę, on nie chce, syn nie, grupa to nie, absolutnie. Tak jeden na jeden z terapeutą. Więc ja wtedy tak czasami żartobliwie mówię, ale ja czy inny terapeuta, choćby nie wiem jak się starał, nie będzie grupą rówieśniczą. Choćby z racji wieku, no mogę się bardzo starać, ale niestety PSL już robi swoje, ale z racji też specyfiki relacji. To jest inna relacja, to jest dorosły i dziecko, a tu mamy grupę rówieśniczą. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego, czego dostarczy grupa, w związku z tym przekonujemy, zachęcamy, zapraszamy, zaciekawiamy. Na wszystkie sposoby próbujemy te dzieci zaprosić do grupy, żeby doświadczyły tego dobrego funkcjonowania w relacji z innymi dzieciakami.
Czasami tę grupę trzeba zmienić. To są opowieści sprzed kilku dni osób, które mają dzieci i musiały zmienić szkołę, bo na przykład dziecko było za wrażliwe albo miało za bogate słownictwo.
Chciałam stworzyć nowe słowo. Tak.
Właśnie. I drażniły i prowokowały do różnych takich agresywnych wręcz zachowań. Jest zmiana szkoły, jest dużo lepiej.
Zmiana, oczywiście. Tutaj mówiłyśmy o tej grupie takiej typowej, specjalistycznej, nie? Prowadzonej zwykle przez poradnie, placówki medyczne, jeżeli mają tego typu usługę, to tak. A tu mówimy po prostu o grupie rówieśniczej, w której dziecko jest zanurzone. Zgoda. I to doświadczenie jest bardzo powszechne. Wystarczyła często zmiana szkoły i też nie dlatego, że mamy szkołę lepszą czy szkołę gorszą. Może nie idźmy nawet w takim kierunku, że są szkoły, w których jest jakoś czegoś więcej albo mniej, tylko
Ale nie dla mnie,
dokładnie, bo tu
to tak samo jak z miejscem.
Z miejscem. Nie wiem.
Radom może być dla mnie dobry, tak. A może być niedobry.
A może być
Warszawa
niedobry.
Może być dobra, a może być niedobra.
Ho, to podobnie jest z terapeutami, prawda? Mm-hmm. Nikt nie kwestionuje jakby kompetencji jednego czy drugiego.
Ale nie ma flow, coś nie pasi, coś nie jest.
Ta relacja jest trudna, na przykład jakoś się nie buduje, jakoś bardzo trudno przełamać opór, bardzo trudno zaufać, więc nie ma sensu się męczyć i to terapeuta też to odczuwa. Jakby te przeciwprzeniesienia, czyli to, co uruchamiają w nas pacjenci, też jest czymś, czego słuchamy i zastanawiamy się, na ile to jest do przepracowania, a na ile nie ma sensu się męczyć z tym pacjentem, bo nie. I dzisiaj już mamy też tą gotowość, żeby żeby nie pracować z niektórymi osobami, bo nie będziemy efektywni, nie będziemy skuteczni. Zgoda. I tu podobnie jest tak samo z klasami. Co ciekawe, jednym z ważnych kryteriów jest po prostu liczebność. Jakbyśmy tu się nie wymądrzali, to małe klasy wygrywają. Nie musi być jakoś szczególnie dobrana młodzież z jakiejś grupy, pozycji, nie wiem, jakaś szkoła, nie wiem, elitarna, prywatna. To nie o to nawet idzie, tylko idzie o liczebność. Nie jest możliwe, zaryzykuję niestety i powiem wprost, nie jest możliwe zbudowanie relacji przez nauczyciela, wychowawcę z uczniem w klasie 36-osobowej. Nikt mnie nie przekona, że to jest możliwe. Nikt. Niestety. To jest dla nauczyciela, który staje przed taką grupą, to jest po prostu grupa. Tam nie ma szans, żeby te dzieci zaczęły, chociaż jakaś namiastka, prawda, żeby się pojawiła takiego funkcjonowania w takiej rzeczywiście osobistej, nazwijmy to, relacji z nauczycielem. Znaczy, żeby nauczyciel identyfikował konkretne dziecko jako konkretne dziecko, a nie jako ucznia klasy. Mam takie cały czas w pamięci też doświadczenie dla mnie uwiarygadniające to, o czym mówię, takiej młodej pacjentki, licealistki, która przeszła na nauczanie indywidualne z racji właśnie zaburzeń różnych, między innymi lękowo-depresyjnych. Mama się bardzo bała tego przejścia na nauczanie indywidualne i bardzo się nie chciała zgodzić i mówi, ale wie pani, to ona jeszcze bardziej się zamknie, jeszcze bardziej się wykluczy z otoczenia, już w ogóle nie będzie wychodzić z domu. I tak trochę zaryzykowałyśmy, żeby spróbować. No, nie przekonamy się, jeśli nie zobaczymy, widząc przeciążenie też tej dziewczynki. I ja starałam się wtedy już bardzo regularnie też monitorować jej stan. I ta właśnie licealistka w pewnym momencie mówi, proszę pani, jakich ja mam fantastycznych nauczycieli. Moje zdziwienie było wielkie, bo to ci sami w większości, którzy dotychczas prowadzili lekcje. I zapytała, mówię, a co się takiego zmieniło? Przecież to są ci sami nauczyciele, tylko pracujesz z nimi online. Ona tak się chwilkę zastanowiła i mówi, no nie wiem, ale no, pani polonistka mnie zapyta, jak się czuję. Porozmawiałyśmy sobie o filmie nawet po lekcji. Wie pani, że żeśmy o pół godziny przedłużyły lekcję? Jakich ja mam fantastycznych nauczycieli. Co się wydarzyło? Nawiązała relacje. Nie? Po prostu. Relacja jeden na jeden to relacja jeden na jeden.
Poczuła, że jest ważna.
Zostały stworzone warunki do tego, żeby ona mogła powiedzieć, co przeczytała na przykład. Nie? Złapały jakąś więź, taką zupełnie poza sztywną rolą dydaktyka, prawda, w stosunku do ucznia. I nagle ona jest zachwycona w ogóle. Ku zdziwieniu wszystkich funkcjonowanie się poprawiło. Oczywiście to nie jest tak, że zadziałało samo przejście. Leki zostały zwiększone. Było też to z tym związane, że no, ona rano się czuła troszkę gorzej, więc prosiła nauczycieli, żeby lekcje odbywały się troszkę później, bo po nocy trudno jej było szybko się uruchomić, prawda, dobrze skoncentrować i tak dalej. Więc to są rzeczy powiązane. Ale dziś jest tak, że właściwie ja jestem zaniepokojona, jak ona wróci do szkoły. Po prostu. Ja ona sama mówi, ja nie wiem, jak ja wrócę do szkoły. 8 lekcji, 36 osób, huk, gwar i znowu to wszystko i te 7 sprawdzianów w tygodniu, 8, kartkówki i tak dalej. Ja nie dam rady.
A może będzie dobrze.
Będziemy się zastanawiać i szukać rozwiązań, ale to jest też wątek, o którym warto powiedzieć, skoro dotknęliśmy szkoły jako systemu. Po pierwsze relacje. To nie jest tak, że broń Boże, nie chcemy, żeby państwo nauczyciele się poczuli tutaj zaatakowani, ale to jest tak, że mniej jest tych nauczycieli niestety, którym naprawdę zależy na relacjach z dziećmi i wygodnie, że tak powiem, chowają się troszkę za rolę, zmęczenie, nadmiar, podstawę programową, papierologię i tak dalej, i tak dalej. Nie ma usprawiedliwienia. Przede wszystkim tym, co wychowuje nasze dzieciaki, jest relacja. Nieskuteczne zarządzanie. To nie jest tresura zwierząt. Nie obrażając też tutaj miłośników zwierząt, którzy też by się zbuntowali i powiedzieli, że no właśnie, nawet zwierzęta chcą jakiegoś takiego podejścia ludzkiego, byśmy powiedzieli, prawda? I tu jest podobnie, nie? niedoskonalenie metod dydaktycznych powinno być w centrum, czyli jak więcej informacji wtłoczyć dzieciakom do głowy, tylko jak budować wspierające, fajne, mobilizujące, inspirujące relacje. Bo to tylko dorosły może dzieciaka pociągnąć, prawda, za sobą, zaciekawić, zainspirować, jest jakimś wzorcem. Nie treści z przedmiotu szkolnego. To nie one pociągają. To człowiek zawsze pociąga nas za sobą, nie? I stąd tu nie znajduję usprawiedliwienia. To jest dla mnie tak wyraziste, no choćby w przykładzie tej dziewczynki, o której opisałam. Jeżeli w tej samej szkole przechodzi na zdalne, jest zachwycona nauczycielami, no to nie widzę już innego argumentu.
I puenta do tej części rozmowy, znowu odniosę się do słów naszego realizatora, wyjątkowo mądrego człowieka, który mówi, to już wiem, co zrobię z dziećmi, po prostu zrobię ognisko. No właśnie, takie wnioski wyciąga człowiek, który czuje, który buduje zdrowe relacje. Trochę też porozmawiamy o profilaktyce i o tym, jak my dorośli wraz z dziećmi możemy się nauczyć pięknych, zdrowych relacji, czyli no, zajrzeć w siebie, rozgrzebać wszystkie rany, zagoić, nazwać emocje, poznać emocje, czyli to wszystko, czego tak naprawdę nas nie nauczono, czego w szkole nie było, co umiemy lepiej, umiemy gorzej, więc o tym za chwilę porozmawiamy.